Chwała Bogu, bracia i siostry. Będę miał dzisiaj zaszczyt dzielić się z wami słowem na temat służby, która podoba się Bogu, służby, która podoba się Bogu. Jak mówimy sobie często w zborze o służbie, to myślę, że takim znanym wersetem jest taki, myślę, kojarzony jest przez was też list do Rzymian. Tam jest taki werset: wzywam was wtedy, bracia, abyście składali swoje ciała jako ofiarę miłą, żywą, świętą Bogu, gdyż taka powinna być duchowa służba wasza. I ten werset ma taki charakter właśnie wezwania. On często mówi o służbie. Może kiedy go czytamy, to mamy takie skojarzenia, że na takim dużym, złotym tronie siedzi Bóg, siedzi Jezus, tak? Tam go otaczają aniołowie, jest chwała w niebie i on tam kieruje słowa: Kubo, wzywam cię do służby, do ofiary żywej, świętej, miłej, bo taka powinna być duchowa twoja służba. I do każdego z nas takie coś Bóg mniej więcej kieruje. Może tak mniej więcej sobie to wyobrażamy. Ja bym chciał, żebyśmy spojrzeli na ten werset. To jest list do Rzymian 12:1. Do Rzymian, następny. O. Może niektórzy z was już się zorientowali, że coś pominąłem. Świadomie. Pominąłem, tutaj jest jeszcze: wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie... Oj. Przez miłosierdzie Boże. Taki jest... Taka wstawka jeszcze tam zrobiona: przez miłosierdzie Boże. No i można by było powiedzieć, że w sumie ta wstawka przez miłosierdzie Boże to jest tylko taka wstawka, bo ten werset jest o służbie, czyli w sumie to nie jest aż takie tutaj ważne. Ważne jest to, że ten werset jest o służbie. No. Jak byliście na moich kazaniach poprzednich, to wiecie, że to nie jest prawda. Jeśli coś jest napisane w Bożym Słowie, to znaczy, że to tam musiało być, to nie jest umieszczone przypadkowo. Gdyby to nie miało być przez miłosierdzie Boże, to by to tam nie było napisane, a jako że jest, to znaczy, że to jest istotne, że Bóg nas wzywa przez miłosierdzie Boże, czy ze względu na miłosierdzie Boże, można by powiedzieć, a nie jakoś inaczej. Dlaczego akurat przez miłosierdzie Boże? Czy może byśmy tak powiedzieli też przez łaskę Bożą? Dlaczego akurat w taki sposób Bóg nas wzywa do służby? Co w ogóle ma łaska wspólnego ze służbą Bogu. Drugi list do Koryntian, może jeszcze otworzymy. Piąty rozdział. Od 17 będę czytał. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Wszyscy, myślę, wiemy o tym, że Jezus zmarł za nasze grzechy, oddał swoje życie, żeby nas zbawić. Ale nie tylko to i więcej, dlatego że Boże Słowo też mówi, że ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, że uczynił nas nowym stworzeniem, to co tutaj już czytałem. Wręcz Boże Słowo mówi, że Bóg zrodził nas przez nieskazitelne słowo prawdy. I te wszystkie rzeczy są prawdziwe i one, uważam, mają niebagatelny wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, włącznie ze służbą. Dlaczego? Dlatego że jeżeli potraktujemy to poważnie, te duchowe rzeczy, jeżeli popatrzymy na to, że faktycznie jesteśmy stworzeni do czegoś innego, czyli stworzeni do dobrych uczynków, stworzeni do nowego dzieła, to już trochę inaczej można spojrzeć na swoje życie i na to, jak swoje życie możemy prowadzić. Nawet używam słowa możemy, dlatego że łaska Boża jest niezasłużona. Łaska Boża nie jest za coś, tylko jest niezasłużona. Jeśli jest niezasłużona, to nasze wykonanie na podstawie łaski Bożej też musi być niezasłużone. To trochę tak jakby dać coś komuś i potem liczyć na to, że będzie z tego korzystał. Kiedyś pewien brat dał mi rower i przez pewien czas jeździłem na tym rowerze do pracy. ale później kupiłem sobie samochód i teraz nie jeżdżę na rowerze do pracy. I ten rower gdzieś tam sobie po prostu stoi. No i nie przyszedł ten brat nigdy, nie powiedział, czemu nie jeździsz na moim rowerze, po co auto kupiłeś, dałem ci rower, powinieneś jeździć na rowerze, dlaczego tak z tego nie korzystasz? No, nie korzystam, bo mam samochód, tak? Czy też inaczej. Ale nawet mógłbym chodzić na piechotę i nie korzystać z tego roweru. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dar nie obliguje cię do korzystania z niego. Co to znaczy? To znaczy, że to, że Pan Jezus nas zbawił, wcale jeszcze nie obliguje nas do tego, żeby Mu służyć. To brzmi dziwnie, to brzmi tak, jakby chciał powiedzieć, że nie musimy służyć Bogu. No, zaraz zobaczycie, co mam na myśli. Przejdźmy do Ewangelii Jana, do 15 rozdziału. I będę czytał od wersetu pierwszego. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawało obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz. Jak zeschnięta latorośl, takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Widzimy w tym wersecie, że Pan Jezus mówi na początku taką myśl. Kto wydaje owoc, tego oczyszcza, aby wydała obfitszy owoc. Kto nie wydaje owocu, tego odcina. Czyli można by było pomyśleć, że tutaj chodzi o to. Ale Pan Jezus jakby rozwija tę myśl troszeczkę i później mówi o tym, kto trwa we mnie, ten wydaje owoc. Tak? Czyli nie da się nie trwać w Jezusie i wydawać owocu. Tak samo nie da się, w drugą stronę, trwać w Jezusie i nie wydawać owocu. Jest to niemożliwe tak naprawdę. Nie da się poznawać Pana Jezusa, poznawać Jego miłość, poznawać, co to znaczy, że Jezus umarł za mnie na krzyżu każdego dnia i nie wydawać owocu. Gdyby tak było, to Ewangelia by nie działała. A działa. Działa dlatego właśnie, że trwanie w Jezusie i zachwycanie się dziełem Jezusa musi pociągać człowieka do wykonania. Tak? Dlatego na samym początku powiedziałem, że tak naprawdę to nie chodzi o to, że my musimy służyć Bogu. Dlaczego? Dlatego, że zmuszenie by było wtedy, kiedy Bóg by nam nakazał Mu służyć i powiedziałby odgórnie, musicie mi służyć, nie obchodzi mnie to, czy mnie kochasz, czy nie, musisz mi służyć. Natomiast Jezusowi, jak wiemy, nie o to chodzi, tylko chodzi Mu o to, żebyśmy właśnie w Nim trwali, czyli się w Nim zanurzali i żeby to wywołało ten efekt naszego świętego życia i służby. Często może tak być w życiu i możemy czuć się zobligowani do tego, żeby służyć Bogu, a niekoniecznie do tego, żeby poznawać Jego miłość. I tak naprawdę, jeżeli byśmy służyli Bogu, robili dla Niego różne rzeczy, ale na przykład nie szukali w tym Jego miłości i nie robili tego ze względu na miłość do Niego, ale robili to na przykład, żeby coś zyskać, żeby zyskać jakieś błogosławieństwo czy coś takiego, to myślę, że zgodzimy się, że nie byłaby to właściwa służba Bogu, bo nie byłoby tego trwania w Jezusie, nie byłoby tego trwania w krzewie winnym. Ja wbrew pozorom, że pracuję w sklepie ogrodniczym, to jakimś super ogrodnikiem nie jestem, ale tyle wam mogę powiedzieć, że jak utniecie gałązkę i położycie obok drzewa, to choćby ta gałązka nie wiem jak chciała, to ona nie urośnie, tylko uschnie. Jestem o tym przekonany. Może nie mam jakiejś super wiedzy ogrodniczej, ale jestem przekonany, że gałązka, która leży obok drzewa, to nie wyrośnie dalej. Żeby rosła dalej, musi się trzymać tego drzewa. Tak samo my musimy trwać w Jezusie, żeby Mu móc właściwie służyć. Takim przykładem niewłaściwej służby Bogu w Nowym Testamencie jest przypowieść o synu marnotrawnym. Ona jest zapisana w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza, ale będę czytał od 25 wersetu, bo skupimy się na tym starszym synu. To jest od 25 wersetu Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majątność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Ta postawa tego starszego syna, myślę, że wielu z nas uznałaby, że jest taka słuszna. No ten ojciec taki trochę niesprawiedliwy. No ten roztrwonił pół majątku i teraz z mojej części majątku, tak, bo jeżeli majątek został podzielony na pół, to została tylko część starszego syna. I teraz z mojej części majątku ojciec bierze tuczne ciele i zabija dla tego brata, który roztrwonił wszystkie pieniądze z nierządnicami. No trochę mogłoby się wydawać takie nie w porządku ten ojciec się zachowuje wobec tego starszego syna. Ale widzimy, że ojciec mu tłumaczy, że problem nie polega na tym, że ten starszy syn nie zasłużył sobie nigdy na to koźlęcie i dlatego ojciec mu nie dał. Tylko dlatego, że w ogóle nie chodzi o kwestię zasłużenia, tylko chodzi o kwestię tego, że synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Właściwie to literalnie wszystko moje jest twoim, pozostała temu ojcu tylko część tego starszego syna majątku, tak? Czyli właściwie literalnie to mu powiedział, że wszystko moje jest twoim. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że niewłaściwa służba Bogu, czyli taka, która liczy na to, na otrzymanie jakiegoś, że tak powiem, wynagrodzenia w zamian za służbę, wiąże się właśnie z taką frustracją. I ta frustracja jest tutaj pokazana. Jest to ważne, bo myślę, że nawet w służbie Bogu i chcąc służyć Panu i mając szczere serce, można się gdzieś trochę zapędzić i w ten sposób wylądować, no, że tak powiem, w takim złym miejscu, w takiej niewłaściwej służbie Bogu. I Pan Jezus pokazywał kiedyś pewnej grupie ludzi, że oni niewłaściwie służą Bogu właśnie z tego powodu. Taką grupą ludzi, myślę, że kojarzycie, byli faryzeusze, którzy w naszym dzisiejszym obrazie są takimi jakimiś złymi ludźmi trochę, ale musimy pamiętać, że jeśli chodzi o kwestie wykonania, to ci ludzie, no nie można im było za dużo zarzucić. Bo nie wiem, bracia czy siostry, czy ktoś z was ma taki zwyczaj, ja nie mam, żeby jak macie w domu, nie wiem, ziemniaki i urosły wam ziemniaki, to co dziesiąty ziemniak przynosicie do zboru, żeby z tego obiad zrobić, nie? A oni tak robili, że co dziesiątą część plonów przynosili oddawali w dziesięcinie. No to jest jakby takie ekstremum, myślę, którego no chyba nikt z nas nie robi, chociaż jeśli ktoś z was robi, to chwała Panu, ale wiecie, o co mi chodzi, że to jest pewien taki poziom, który może nam się dzisiaj wydawać abstrakcyjny. I oni mieli wiele takich sytuacji. Pan Jezus mówi w Mateusza 23:15. To jest Ewangelia Mateusza 23:15. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami. I kawałek dalej od wersetu 23. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Takie słowa trudne wypowiedział Pan Jezus do faryzeuszy i myślę, że one miały zaobserwować pewien ich stan. One nie powiedziały, że oni robią tylko źle, żeby to tu też wychodziło jasno. Ci ludzie robili mnóstwo dobrych uczynków, tak byśmy to chyba dzisiaj powiedzieli, uczynków zgodnych z prawem, uczynków, które wtedy należało wykonywać. A jednak Pan Jezus ich nie chwali, tylko ich gani, dlatego że w ich wnętrzu był problem. czy może nawet w pewnych kwestiach takich, których może w zakonie nie były bezpośrednio opisane, ale które można było wywnioskować, a które były dla Pana Jezusa ważniejsze, to oni je zaniedbywali. To trochę jak ten starszy syn, który służył temu ojcu, był cały czas przy nim, ale w ogóle nie znał tego ojca. On liczył na to, myślał, że musi sobie na to koźle zapracować. No i w rezultacie, że myślał, że musi zapracować, to nigdy nie zapracował i myślał, że jeszcze będzie pracował na to koźle tyle i tyle, a nigdy na nie nie zapracował. Dlaczego? Dlatego, że to koźle było jego i teoretycznie mógł sobie je wziąć. I tak jest podobnie w naszym dzisiejszym życiu. Przecież, bracia i siostry, wiemy wszyscy, że to nie jest tak, że jeśli masz jakiś problem w życiu i modlisz się do Pana o rozwiązanie problemu, to Pan Jezus weźmie listę twoich dobrych uczynków i weźmie listę twoich grzechów, położy to na szali i jak będzie więcej dobrych uczynków, to wtedy ci pomoże, jak będzie więcej złych, to ci nie pomoże. No wiadomo, że nie. Wszyscy o tym wiemy, że to by było abstrakcyjne, gdyby to tak działało. Gdyby to tak miało działać, to byśmy nigdy nic nie otrzymali. Bo człowiek nie jest w stanie w ten sposób funkcjonować. Bóg chce nam okazywać swoją miłość, chce nam okazywać swoje błogosławieństwo, ponieważ jest przekonany, i ja też jestem o tym przekonany, że Jego serce, że jeśli zobaczymy Jego serce i będziemy widzieć, jak On nam błogosławi, pomimo tych różnych, może nawet strasznych rzeczy, które robimy, to pokaże nam i przekona nas do tego, żebyśmy i my byli tacy jak On. Bo nie można zapracować na czyjąś miłość i nie można też liczyć na to, że miłość będzie jakimś zapracowaniem. Czasem może tak być, że służymy Bogu, ale przecież wszyscy wiemy, że to nie jest tak, że służymy Bogu po to, żeby pójść do nieba. No bo znowu, zbawienie nie jest ze służby Bogu, tylko zbawienie jest z wiary, z tego dzieła Pana Jezusa, tak? No to teraz po co służymy Bogu? Można by było zapytać, to jakie ja będę miał korzyści ze służenia Bogu? I trochę się nad tym zastanowiłem, ale stwierdziłem, że chyba to jest najwłaściwszy sposób, żeby to powiedzieć. No nie będzie żadnych korzyści. Wręcz powiedziałbym, że miłość to jest sama w sobie generalnie strata. Popatrzcie, poświęcamy swój czas, poświęcamy swoją energię, poświęcamy może swoje finanse, czyli tracimy po to, żeby inni ludzie zyskali. No to po co ja mam służyć Panu? Ale bracia i siostry, czy Pan Jezus nie ogołocił się ze wszystkiego, co miał, po to, żeby tu przyjść na ziemię i umrzeć za nas na krzyżu? Czy On coś na tym zarobił? Czy On coś z tego ma? No nie, tylko myśmy na tym zyskali. Pan Jezus na tym nie zyskał. On to zrobił, żebyśmy my na tym zyskali. I miłość zawsze jest stratą. Tak naprawdę, jak macie dziecko, to wiecie, że tak jest. Mamy małe dziecko, teraz to trochę to widzę. Musimy to nakarmić, musimy, wiadomo, jakby poświęcać mu czas, być z nim i tak dalej. No jest to w pewnym sensie strata. Moglibyśmy poświęcić ten czas na coś innego, nie? A poświęcamy go na to dziecko. I przecież to nie jest tak, że poświęcam go na to dziecko i jak będę stary, to nie wiem, Marlena mi nie będzie pomagać, a jej powiem, ty miałaś mi pomagać na starość, co to ma być? Teraz ja będę żądał tak jakby od niej, bo skoro ja się nią opiekowałem, jak była mała, to teraz ona ma obowiązek i powinno się mną opiekować na starość. No nie ma takiego obowiązku, nie istnieje taki obowiązek, nie? To dziecko nie ma takiego obowiązku. Przecież ja nie robię tego po to, że to jest taka inwestycja, to dziecko, nie? Że ja liczę, że Marlena kiedyś, wiecie, będzie milionerem i ja będę się miał dobrze, nie? No bo jak ja już nie zostałem milionerem, to może przynajmniej dziecko zostanie i wtedy ja, wiecie, skorzystam na tym milionerstwie jej, nie? No absolutnie nie. No przecież dziecko nie jest po to. Nie po to chyba, myślę, większość z nas ma dzieci, nie? I Bóg też nie po to, bracia i siostry, pozyskał nas. Przecież nie pozyskał nas po to, żeby jakieś tam chóry, żebyśmy mu wyśpiewywali, bo myślę, że aniołowie sobie radzą znacznie lepiej niż my pod tym kątem. Nie wiem, nie pozyskał nas, żeby jakieś intelektualnie się wzbogacić, bo przecież Bóg jest dużo mądrzejszy niż my, tylko pozyskał nas, bo nas kochał. To jest jedyny powód i tak naprawdę musiał w to włożyć wysiłek i popatrzcie, że musiał przygotować plan, który zajmuje gdzieś tam od Starego Testamentu, od Mojżesza aż po Jezusa. To nie jest 10 lat, tylko to jest, nie potrafię powiedzieć, ale chyba z 1500 lat historii. I Bóg poświęcił ten czas po to, żeby zyskać ciebie i mnie. I jeżeli te rzeczy głęboko nie przenikną naszego serca i one nie przekonają nas do służby, to choćby Pan Jezus nam obiecywał góry złota, to one nas nie przekonają. Apostoł Jan w pierwszym swoim liście w rozdziale 4 będę czytał od wersetu 9. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Bracia i siostry, czy ofiara Jezusa jest wystarczająca, żeby przekonać was do tego, żeby miłować braci i siostry i głosić Ewangelię na cały świat? Amen, amen. Mnie to też przekonuje, mi to wystarczy. Dzisiaj śpiewaliśmy piosenkę, tą, którą Tomek tu na koniec śpiewaliśmy. Ona taka piękna jest, że się zrodził ten Kościół i Bóg po prostu zrobił to wszystko, żebyśmy my mogli być zbawieni. Nie było żadnego cienia szans, że ktokolwiek, jakikolwiek człowiek uzyska sam zbawienie swoimi uczynkami i właściwie nie było cienia nadziei w ten sposób, ale przyszedł Jezus i wszystkie te problemy rozwiązał po to, żebyśmy my mogli się od Niego nauczyć tej miłości. Bo jeśli On nas umiłował, to tak samo my powinniśmy się miłować. Tutaj słowo powinność można trochę inaczej zrozumieć. Chodzi o to, że to jest logika. Jeżeli naprawdę Jezus nas umiłował, jeżeli naprawdę w to wierzymy, że Jezus nas umiłował, to nie ma innej możliwości, jak siebie nawzajem miłować. To nie da się inaczej odpowiedzieć na miłość Jezusa, jak tylko miłością. To jest po prostu niewykonalne. Jeśli naprawdę przenika nas miłość Boża, to będziemy miłować. Często mówimy o tym w Kościele. Taki slogan się utarł. Bóg patrzy na serce. I dzisiaj ten mój temat dotyka właśnie tego, że Bóg patrzy tak naprawdę na serce. Czyli patrzy Bóg na serce także i w służbie właśnie. Kiedy ja służę Panu, kiedy może nawet robiłbym nie wiadomo co i oddawałbym nie wiadomo ile pieniędzy i wydałbym ciało na spalenie, jak mówi apostoł Paweł, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Ale może choćbym nie za dużo robił, choćbym może nie zawsze przychodził do zboru, ale może choćbym przyszedł do kościoła w niedzielę i zobaczył, że pastor Abraham zbiera pieniądze na biednych ludzi, którzy nawet nie mają na trumnę i przejął się tym losem, naprawdę się przejął tym losem i oddał to z tego czystego serca, takiego zwyczajnego, że po prostu chce pomóc tym ludziom, to Bogu się to podoba. Bogu się to podoba, bo to jest służba Bogu. To jest służba Bogu, która mu się podoba, bo ona wynika z serca. Ona nie wynika z obowiązku, ona nie wynika z tego, że ja oczekuję jakiejś zapłaty, ona wynika tu z wnętrza. Właściwa motywacja poprzedza właściwą służbę. Na koniec jeszcze przeczytam list do Tytusa. Z 2 rozdział. I werset 11 i 12. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. To znowu taki rodzaj wersetu, który jak trochę nad nim pomyślimy, to się wydaje nielogiczny. Jak niezasłużona przychylność może mnie czegoś uczyć? No może, dlatego że chodzi o to, że jeśli popatrzymy na przykład Jezusa i popatrzymy na to, co On zrobił i głęboko to przemieni nasze myślenie, to nauczy nas, żebyśmy tak właśnie żyli. Dosłownie tu Boże Słowo używa takiego terminu w Grece instruować. Taki świetny kaznodzieja w naszym zborze często mówi, że Biblia to jest instrukcja obsługi chrześcijanina. To jestem przekonany, że na pierwszej lekcji jest właśnie łaska Boża, dlatego że łaska Boża musi być fundamentem do tego świętego życia, musi być fundamentem do służby Panu, aby gdzieś tam później w drodze ktoś z nas nie pomyślał przypadkiem, że coś na coś z tego zasługuje, dlatego że jeśli byśmy tak zrobili, jeśli byśmy w jakimkolwiek pomyśleli momencie, że dzięki mojej służbie, czy dzięki temu jak żyję, zasługuję na zbawienie, czy zasługuję na jakieś błogosławieństwo, no to niestety to może być początek wykolejenia się i nie życzę tego sobie ani wam, dlatego to dzisiejsze słowo, abyśmy tak naprawdę polegali na tej łasce Bożej i pamiętali, że jeśli ona będzie przemieniać nasze serca, to będziemy szli do przodu w służbie i będziemy szli do przodu coraz bardziej będąc podobni do Jezusa. Amen.